Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Strzelać czy nie strzelać? Kto ma rację? Myśliwi czy resort klimatu? Ja nazywam się Krzysztof Polasik, a to jest magazyn W Punkt. Dziś nadajemy z oazy leśnej w nadleśnictwie Gniezno. Obok mnie jest nasz gnieźnieński korespondent Rafał Muniak. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Rafale, powiedz, dlaczego się tutaj dziś spotykamy?
No właśnie, spotykamy się między innymi dlatego, że wokół tej dyskusji o zmianie prawa łowieckiego jest dużo emocji w tej dyskusji, jest dużo niedopowiedzeń, jest dużo emocji. No i jest też oświadczenie radnych powiatu gnieźnieńskiego, którzy na ostatniej sesji właśnie przyjęli takie oświadczenie, które zostało potem przekazane do ministerstwa, którego treść właśnie cytuję. Tutaj radni uważają, że ograniczenie polowań na ptaki w celu zwiększenia ich populacji doprowadzi do zachwiania równowagi w przyrodzie. Ograniczenie polowań doprowadzi do wzrostu liczebności zwierzyny, ale również ptaków. Do tej pory nie rozwiązano problemu szkód wyrządzonych przez chronione gatunki ptaków, głównie żurawi. W wyraźny sposób straty ponoszą rolnicy i nikt im nie pomaga w rozwiązaniu problemu. To jest duży skrót tego oświadczenia. Prosimy o rozwinięcie.
Obok mnie jest autor tego pisma, radny powiatu gnieźnieńskiego, przewodniczący Komisji Odpowiedzialnej za Rolnictwo Piotr Staszczak z Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dlaczego radni stanęli w obronie myśliwych?
Szanowni Państwo, rolnictwo w ostatnich latach boryka się z różnego rodzaju zagrożeniami. Praktycznie co roku mamy suszę, która dotyka rolników, obniżając plony. W ubiegłym roku poprzez gwałtowny wwóz zbóż z Ukrainy nastąpił drastyczny spadek cen płodów rolnych w Polsce. Zagrażał nam również Zielony Ład, a na horyzoncie w tej chwili dostrzegamy, że jest następne zagrożenie. Proponowane zmiany w ustawie o prawie łowieckim. Otóż dlaczego tak uważamy, my rolnicy powiatu gnieźnieńskiego? Mianowicie ograniczenie możliwości wykonywania polowań przez myśliwych poprzez ograniczenia czasowe, czyli wyłączenie niektórych dni tygodnia z możliwości wykonywania polowania, a także uniemożliwienie stosowania termo i noktowizji, doprowadzi do tego, że myśliwi nie będą mogli w tych swoich funkcji wykonywać. Spowoduje to większe straty w rolnictwie, ponieważ no nie będą w stanie upraw rolnych ochronić, do czego są jakby powołani. Poza tym to, że ptactwo zostanie, niektóre gatunki ptaków zostaną wyłączone z gatunków łownych, spowoduje to, że będą większe straty również w uprawach. Przykład jest tutaj chociażby gęsi, które są póki co gatunkiem łownym i tutaj odpowiadają za straty spowodowane przez gęsi, odpowiadają koła łowieckie. Natomiast wspomniany żuraw, który przed chwilą był tu wymieniany, jest gatunkiem chronionym, a powoduje bardzo poważne straty w uprawach. W zasadzie w całym powiecie. Są 3 siedliska żurawia, są to stawy kiszkowskie, są to okolice Skorzęcina, Witkowa, jak również w gminie Trzemeszno jezioro Kruchowskie, gdzie występuje w całym powiecie około kilka tysięcy sztuk żurawia. Jest to ptak, który powoduje straty, w zasadzie no, perfekcyjnie wybiera nasiona, wybiera rośliny z pola, ogołaca to pole z upraw i póki co prawo w tej chwili zabrania nawet płoszyć te ptaki. W okresie lęgowym nawet nie można występować o zgodę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ponieważ jest to, czyli w tym okresie, kiedy one najbardziej żerują, jest to po prostu niezgodne, byłoby to niezgodne z prawem. I uważam, Szanowni Państwo, że problem jest troszeczkę sztuczny, jeśli chodzi o wywołany nie przez tutaj jakby argumenty merytoryczne, jeśli chodzi o ptaki, ponieważ w Polsce pozyskuje się około 120-130 tysięcy sztuk ptaków, czyli jest to, można powiedzieć, jeden ptak na statystycznego myśliwego, ponieważ 120-130 tysięcy myśliwych w Polsce po prostu uprawia myślistwo.
Czyli wstrzymanie polowań właściwie niewiele zmieni, jeśli chodzi o te ptaki.
To znaczy problem ptaków jest gdzie indziej. W Polsce jest to potwierdzone przez badania naukowe. Jest około, żyje około 5-6 milionów dzikich kotów, które zabijają ponad 100 milionów ptaków. I tu jest problem. Polska ma jeden z najniższą ilość gatunków ptaków łownych, bo jest raptem tych gatunków 13. Inne kraje, chociażby Niemcy, mają na przykład 30, inne kraje jeszcze więcej. Także to naprawdę niewiele zmieni. To spowoduje, w zasadzie te zmiany są, według naszej oceny, są tutaj proponowane na prośbę stowarzyszeń ekologicznych, które po prostu sprzeciwiają się jakiejkolwiek eliminacji gatunków, czy ptaków, czy zwierząt. I doprowadzi to do tego, że w efekcie my, rolnicy, będziemy poszkodowani, ponieważ gatunki ptaków będą wyłączone z listy gatunków łownych. Polowań nie będzie można wykonywać na ssaki, które rzeczywiście nam zagrażają. Mam to na myśli dzika, jelenia, które te gatunki powodują największe szkody. I dlatego z powiatu gnieźnieńskiego, dlatego z Komisji Rolnictwa, którą ja reprezentuję, dlatego Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła taki apel skierowany właśnie do Ministerstwa Klimatu, że środowisko rolnicze naszego powiatu jest zaniepokojone tymi propozycjami, które mają być wprowadzone w życie. Także my jako radni powiatu się po prostu tutaj z tym nie zgadzamy.
Czy rolnicy mają się czego bać? To jest pytanie do prezesa Koła Łowieckiego Soku z Kiszkowa, ornitologa Bartosza Kronkowskiego. No przecież te tylko kaczki mają być łączone z polowań.
Znaczy tutaj pan Piotr poruszył kilka tematów. Jeżeli chodzi o gatunki łowne, to jest odrębny temat. Jeżeli chodzi o gatunki chronione, mamy odrębny temat. Jeżeli chodzi o problem szkód wyrządzonych przez ptaki, to on faktycznie istnieje. Głównie to robią gatunki chronione.
Ale temat żurawia na razie nie występuje, jeśli chodzi o te konsultacje ministerstwa.
Znaczy nie, tutaj temat konsultacji ministerstwa, nie? Tutaj pan Piotr temat żurawia poruszył, to wyjaśnię, że w 2023 roku był przygotowany projekt ustawy, która miała powodować wypłatę odszkodowań za właśnie gatunki ptaków powodujące szkody. Ten projekt był procedowany, niestety nie wszedł w życie, więc tutaj w zeszłym roku były próby podjęcia rozwiązania tego konfliktu, bo ten konflikt będzie narastał. Niestety nasi posłowie zdecydowali, że nie będzie teraz kontynuacji tych prac i teraz ten problem szkód wyrządzanych przez ptaki został zostawiony, czyli no nie ma. Można powiedzieć, że nie ma. Wiedzmy, w krajach zachodniej Europy, na przykład w Holandii, odszkodowania za ptaki są wypłacane. Na przykład w takiej Holandii około za samą gęś gęgawą wypłacanych jest około 10 milionów euro odszkodowań. Także ten problem szkód jest, on będzie u nas postępował, będzie się zwiększał i my jako kraj musimy podjąć kroki prawne, tak żeby podjąć działania, które będą powodowały rekompensację za szkody powodowane przez ptaki.
Co z tymi kaczkami? Bo ministerstwo chce zakazać strzelania do kaczek. To coś zmieni, jeśli myśliwi nie będą mogli na nie polować?
Okay, to jest osobny temat. I teraz kwestia wielkości pozyskania, czyli ile myśliwi pozyskują w ilości w stosunku do wielkości populacji. Badania, które są prowadzone, myśliwi pozyskują około 2-3% populacji danego gatunku w Polsce. Czyli ta śmiertelność, presja łowiecka wywierana przez odstrzał jest zdecydowanie niższa niż, nie wiem, śmiertelność naturalna. Ja prowadzę od 12 lat badania na gęsi gęgawie, gdzie w wyniku 12 lat badań około 2,6% gęsi jest tylko upolowanych, czyli na 100 zaobrączkowanych przeze mnie ptaków średnio w ciągu roku 2,5 osobnika jest upolowywanych, gdzie śmiertelność naturalna tego gatunku wynosi około 20-25%, czyli tak na dobrą sprawę presja łowiecka jest około 10%, czyli czy jest na przykład dany sukces lęgowy, czy nie wiem, będą przymrozki w danym roku, czy będzie mokry rok, czyli czynniki naturalne mogą powodować większą śmiertelność tego gatunku niż presja łowiecka. Dużo większym problemem są inwazyjne gatunki obce, jak szop, norka amerykańska czy jenot, gdzie myśliwi realnie wpływają na populację tych drapieżników, powodując właśnie zwiększenie sukcesu lęgowego gatunków łownych, ale także chronionych. Więc tutaj ta dyskusja jest dużo szersza i tutaj kwestia, czy polujemy polujemy, czy nie polujemy. Także no, pan Piotr jeszcze wspomniał też o kotach. No, to jest właśnie 140 milionów ptaków jest zjadanych przez koty. Nasze ministerstwo też nie robi nic z kotami. Nie ma żadnych prawnych działań, żeby nie wiem, odławiać te koty, wyciągać ze środowiska naturalnego. To też jest, no, jest wiele, wiele innych czynników powodujących śmiertelność ptaków czy innych gatunków chronionych, a nie łowiectwo. Także łowiectwo, czy będziemy polować, nie będzie miało wpływu na trend populacji. I to jest udowodnione naukowo.
Łowczy powiatu gnieźnieńskiego Jerzy Modrzejewski. Pan obawia się tych zmian?
Oczywiście. Jeżeli chodzi o zwierzynę drobną, to tak jak już tu poprzednicy mówili, dużym zagrożeniem jest właśnie kot i norka amerykańska. Kot poluje na ziemi i na drzewie. Norka amerykańska poluje na ziemi, na drzewie i na wodzie. Także one przetrzebiają po prostu nam teren. Ja może tutaj przytoczę taki przykład, że w powiecie kolskim kolega poluje na zające i tam oni jeszcze na zające polują. Oczywiście tylko raz po prostu na okres Bożego Narodzenia. Po jednym zającu dla siebie. U nas w ogóle nie, od dziesięcioleci nie polujemy na zająca, bo go nie ma po prostu. On już jest wyniszczony, ale to nie myśliwi go wyniszczyli. To chemia. To postęp techniczny w rolnictwie, czyli te olbrzymie maszyny, gdzie praktycznie jak taka maszyna jedzie, to zając czy sarna nie ma żadnych szans ucieczki, po prostu ona zostaje zniszczona. Także te ilości, które myśliwi polują, zresztą to są wszystko plany ustalane, to nie jest tak, że koło owieckie sobie same ustalają, ile chcą, tyle strzelają po prostu. Polujemy tak, żeby po prostu w środowisku zachować jak najwięcej. Przykład samego bobra, którego kiedyś po prostu prawie, że nie było, to właśnie Polski Związek Łowiecki doprowadził do tego, że tego bobra przybyło. W tej chwili jest go za dużo. Tak? Tutaj nawet właśnie w powiecie gnieźnieńskim to jakaś tam droga się zapadła w tej chwili, gdzie autobusy nawet nie mogą jeździć, bo po prostu one tam narozrabiały, że tak powiem. Tak? Także myśliwi szkody nie zrobią w łowisku.
No jaki jest cel polowania na ptaki, skoro wyręczają was koty?
No tak jak tu...
Chodzi o hobby w takim razie?
To jest tak maleńka, tak niewielka ilość po prostu, że to nie zrobi szkody po prostu.
No właśnie,
doktor Krąkowski?
No właśnie,
znaczy tutaj... Tak. Panie dyrektorze, nie można powiedzieć, że myśliwych wyręczają koty. To jest zupełnie inne. Znowuż nie możemy wkładać do jednego. Koty polują nieselektywnie, polują na wszystkie gatunki, nie mają okresów ochronnych, nie mają obszarów chronionych. Myśliwi, jeżeli polują, polują dla dziczyzny i przestrzegają okresów ochronnych, mają tereny, gdzie polują, są tereny, gdzie się nie poluje. Także tutaj nie możemy porównywać kotów z myśliwymi. Także tutaj takie skróty myślowe to nie. To są dwa różne problemy, dwie różne składowe.
Wiemy, że na te zmiany od lat czekają organizacje pozarządowe.
No właśnie, czy obawy rolników z okolic Gniezna nie są słuszne? Co pan myśli o tych obawach i obawach myśliwych? Pan Arkadiusz Gawroński z Koła Przyrodników.
Z Klubu Przyrodników. Przede wszystkim, zanim odpowiem na pytania, chciałem powiedzieć, żebyśmy zdefiniowali przedmiot tutaj tego spotkania, bo miało być o ptakach łownych, a jest o kotach, jest o szopach, jenotach i o wszystkim innym. Każdy powie, co wie mniej więcej o ptakach, a nie o to chyba nam chodziło. Żeby nie było wątpliwości, jestem też za strzelaniem do kotów. Natomiast problem polega na tym, że mamy mówić o ptakach łownych i ptaki łowne, które tutaj są, w tej chwili nie zagrażają przyrodzie ani gospodarce tego miejsca. Można by mówić o żurawiu, który jednak też nie jest przedmiotem spotkania, bo jest gatunkiem chronionym i podlega jakby innym zupełnie tym. I to się, możemy się spotkać następnym razem i o takich rzeczach rozmawiać. Natomiast ani cyraneczka, ani słonka, ani wiele innych kaczek nie zagraża tutaj przyrodzie w żaden sposób. A problemem dużo, dużo większym niż nawet strzelanie do tych jeszcze względnie pospolitych gatunków jest to, że przy okazji giną gatunki, które są pod ścisłą ochroną. Co chwilę możemy sobie w internecie zobaczyć bardzo różne posty myśliwych chwalących się całymi kubkami ptaków zabitych, objętych ochroną, czy to świstuny, czy to krakwy, czy to bernikle, białolice, które w Polsce są objęte ochroną. I to jest jakby główny problem, że myśliwie strzelają do nierozpoznanych celów, a powód strzelania jest taki, że po prostu lubią sobie strzelać. I generalnie ja nawet się w tym po części mogę zgodzić, Natomiast dlaczego strzelamy do gatunków chronionych?
Właśnie, jest też z nami przedstawicielka Koalicji Zazieleń Poznań i Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt, pani Hanna Cichocka z Partii Zieloni. Co pani myśli o tych argumentach?
To znaczy, tak rzeczywiście też chciałam podkreślić to, że zaczęli tutaj panowie trochę mieszać tematy i myślałam, że skoncentrujemy się rzeczywiście na tych ptakach łownych. I chciałam tylko zaznaczyć, że stowarzyszenia ekologiczne prozwierzęce postulują usunięcie wszystkich 13 gatunków ptaków z listy gatunków łownych, z rozporządzenia. Tutaj ministerstwo proponuje usunięcie 7 z tych gatunków ptaków łownych z listy. Na razie jest to projekt rozporządzenia. Natomiast jest też takie stanowisko Państwowej Rady Ochrony Przyrody, w której, do lektury którego zachęcam, w którym wskazuje się, że co najmniej kilka gatunków z tej listy gatunków ptaków łownych powinno być z tej listy gatunków łownych usuniętych, chociażby z tego tytułu, że brakuje metodyki liczenia populacji właściwie ptaków łownych. Są tutaj w tym obszarze duże problemy. Niektórych ptaków w ogóle się nie liczy. Natomiast te, które się liczy, już teraz wiadomo, że spadają populacje tych ptaków i najwyższy czas, żeby z tej listy gatunków łownych je usunąć. I do tego dodajemy jeszcze także inny argument, o którym wspominał kolega, że te gatunki w większości z listy gatunków łownych, nie mówię o żurawie, który nie jest na liście gatunków łownych, nie dokonują szkód w gospodarce człowieka i nie jest racjonalne pozostawianie ich na liście tych gatunków łownych. Kolejnym problemem jest właśnie przypadkowe strzelanie do gatunków ptaków chronionych, ponieważ zauważmy, że na liście gatunków objętych ochroną gatunkową ścisłą w pierwszym załączniku jest aż 400 gatunków ptaków. Na liście gatunków łownych jest 13 gatunków ptaków. Proszę mi powiedzieć, jakie są szanse, że myśliwi, strzelając często do ptaków o zmierzchu czy o świcie, są w stanie dostrzec różnice pomiędzy ptakami, które, to może więcej kolega opowie, które praktycznie dla wytrawnych ornitologów są słabo odróżnialne, z dalekiej odległości w locie. Dodatkowo myśliwi strzelając z amunicji ołowianej do tych gatunków, strzelając do przelatujących ptaków, często postrzeliwują także ptaki właśnie chronione gatunkowo i to jest nasz podstawowy zarzut, że przy okazji polowań, no jednak rekreacyjnych, bo nie widać tutaj żadnych powodów, dla których strzela się do łyski, czy kaczek kaczkowatych, czy gęsi, no o tych gęsiach zbożowych możemy dyskutować, to z tego chociażby powodu nie widzimy racjonalności w utrzymaniu tych gatunków ptaków na liście gatunków łownych.
Krótko, ad vocem prosi o głos dr Kronkowski.
Znaczy to tak, żebyśmy wiedzieli sobie sprawę. Kwestia trendy liczebności to są badane i jest monitoring ptaków Polski prowadzony i mamy dane o monitoringu ptaków Polski. Dokładnie, także wiemy o trendach liczebności. Są gatunki, których po prostu liczebność jest zbyt mała albo mają taki skryty tryb życia jak słonka czy jarząbek, o których nie wiemy, bo nie mamy danych. To pani powiedziała, że niestety nie wiemy. I te trendy liczebności wszystkich gatunków ptaków łownych w Polsce nie mają żadnego wpływu albo nie są jakby skorelowane z tym, jakie są trendy, gdybyśmy strzelali. Presja łowiecka na przykład na głowienkę, jest 2,83% populacji polskiej jest upolowywana. W zeszłym sezonie łowieckim było upolowane 826 głowienek. Jeżeli kwestia śrutu, to też nie wiem, czy pani wie, ale w Polsce już jest zakazane stosowanie śrutu ołowianego, więc tego już nie ma, więc tutaj nie jest, nie używamy go, więc to też już to jest legislacyjnie zrobione. Ale już no nie mówimy, że strzelamy ze śrutu ołowianego, bo nie strzelamy, jeżeli w kontekście ptaków wodnobłotnych.
Ad vocem pan Arkadiusz Gawroński.
Głowienka w ostatnich dwóch dekadach spadła o 50%, więc każde 2-3% populacji dobitej z tego jest naprawdę dużo.
O odniesienie się do oświadczenia Rady Powiatu Gnieźnieńskiego poprosiliśmy także wiceministra klimatu i środowiska i głównego konserwatora przyrody Mikołaja Dorożałę. Posłuchajmy odpowiedzi na nasze pytania przesłane drogą elektroniczną.
My mówimy o tym, żeby zdjąć z gatunków łowieckich, gatunków ptaków, do których można strzelać, na przykład jarząbka. Do jarząbka strzela się około 72 osobniki rocznie. Jaki jest sens, poza czystym hobby, do tego, żeby strzelać tego jarząbka do tych 72 osobników rocznie? Jeśli my dzisiaj siedzimy przy stole i mówimy o tym, że chcemy chronić ptaki w ostojach bioróżnorodności, w parkach narodowych, w rezerwatach, w miejscach, które mają być tworzone po to, czy zostały stworzone po to, żeby te ptaki chronić i inne zwierzęta, ja słyszę z drugiej strony, że jeśli my nie będziemy mogli strzelać do ptaków, no to my nie będziemy w ogóle tych ptaków chronić. Przecież ustawa zobowiązuje do tego, ustawa prawo łowieckie mówi, że nadrzędną zasadą łowiectwa jest przede wszystkim ochrona przyrody. I jeśli dzisiaj chcemy ukrócić czy zakończyć polowania na ptaki w otulinie na przykład Parku Narodowego Ujście Warty, gdzie prawo było pisane przez myśliwych, przez lata. Ja nie rozumiem tego, no, jaki jest powód tego oburzenia, prawda? No, czy to jest tak, że głównym konserwatorem przyrody musi być myśliwy i tylko wtedy będzie okej? Okay? No nie, czasy się też zmieniły. Jeśli my dzisiaj mówimy, że polowanie w otulinie na ptaki, Parku Narodowego, w którym mamy chronić te najcenniejsze gatunki, że tam chcemy to zmienić, nie ma na to oczywiście zgody, no to nam nie zostaje nic innego, jak przyjąć rozporządzenie, które zreformuje całą tą listę łowiecką, jeśli chodzi o ptaki w Polsce, no bo nie możemy osiągnąć żadnego porozumienia. Ja stworzyłem zespół do spraw reformy łowiectwa tutaj w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Po raz pierwszy miejsce, gdzie mogły się spotkać organizacje pozarządowe, przyrodnicy, myśliwi, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, no po to, żebyśmy mogli wspólnie usiąść do stołu i porozmawiać, mimo tych różnic, które między nami były, które są. Możemy oczywiście rozmawiać, ale ile można rozmawiać na temat fundamentalnych kwestii, jak chociażby te okresowe badania lekarskie. Jak chociażby kwestia tego polowania na ptaki. My mówimy o, powiedzmy, 6 miejscach w Polsce i 2-3 najważniejszych parkach narodowych, takich jak Ujście Warty czy Biebrzański Park Narodowy, takich ptasich parkach narodowych, gdzie chcielibyśmy te parki chronić. A ja słyszę, że skoro tak, to my w takim razie nie będziemy polować na naszą papracza. Proszę Państwa, bo taka jest moja też rozmowa z elitami myśliwych z Polskiego Związku Łowieckiego, bo też musimy to rozgraniczyć, tak? Są myśliwi w terenie, którzy rozumieją też wyzwania, rozumieją, że trzeba te badania okresowe zrobić, żeby już mieć po prostu spokój, ale elita myśliwska, elita Polskiego Związku Łowieckiego ma do tego inne podejście. No ale co? No, ja mówię, słuchajcie, no, polujcie na tego szopa pracza, który jest inwazyjnym gatunkiem obcym, który nie pochodzi z Polski, zagraża polskim ptakom, tym ptakom rodzimym, które tutaj żyją, no ale to wy będziecie polować tylko na tego pracza, jeśli będziecie mogli strzelać potem do tych kaczek. No przecież to nie na tym też polega ochrona przyrody. Część z tych gatunków kaczek wykazuje no, też trendy spadkowe. Nie wiem, cyraneczka, głowienka. Jest kilka gatunków, które nie wykazują jakiegoś zagęszczenia. To kluczowe jest to, żebyśmy znaleźli kilka punktów, gdzie możemy się zgodzić, gdzie ten wizerunek myśliwego może zostać też naprawiony, bo jest bardzo mocno nadszarpnięty. I to elita Polskiego Związku Łowieckiego ponosi odpowiedzialność za to, jak ci myśliwi w terenie, ci, którzy postępują moralnie, etycznie, no chcą polować według jakichś zasad, prawda, no możemy tutaj rozstrzygać już na poziomie, powiedzmy, nie wiem, filozoficznym. Natomiast jest zbyt wiele patologii, które narosły przez lata, zbyt wiele takiej próby po prostu odkręcania wszystkiego, zatrzymywania jakichkolwiek zmian. I na to po prostu nie ma naszej zgody. I nie ma na to zgody większości społeczeństwa. Potrzebny jest jakiś rodzaj autorefleksji też elity Polskiego Związku Łowieckiego i pokazania dobrej woli, której na ten moment nie widzę. Ja ze swojej strony cały czas jestem otwarty, gotowy do dialogu. Mieliśmy parę tygodni temu ostatnie spotkanie zespołu do spraw reformy łowiectwa, które po raz kolejny było no, ze strony przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego też takim okazją do tego, żeby swoje argumenty pokazywać i nie dawać żadnej przestrzeni do tego, żebyśmy osiągnęli jakiś kompromis. Więc liczę tutaj na rzetelną dyskusję, na rzetelną debatę, bo tego wszyscy potrzebujemy i na to zasługujemy. I nie ma podstaw, aby mówić o tym, że jest dobrze tak jak jest, nie musimy nic zmieniać. Zmiany są niezbędne, zmiany są ważne, zmiany są potrzebne. Musimy je wypracować w jakimś forum dialogu. Nikt nie mówił, że to będzie łatwe. Ale nie można udawać, że wszystko jest okej i niech będzie tak, jak jest.
No właśnie, chciałoby się zadać pytanie, czy Szop Pracz stał się zakładnikiem w tych rozmowach, tak nieco humorystycznie. Ale zanim oddamy głos obu stronom, poprosimy o wypowiedź ekspertów. Jest z nami pani profesor Hanna Mamzer z Wydziału Socjologii UAM i biegła sądowa z dobrostanu zwierząt. No właśnie, czy zgadza się pani z ministrem, że myśliwi kojarzą się dziś negatywnie?
Socjologia, to jest ciekawe, bo socjologia pozwala nomen omen z lotu ptaka spojrzeć na konflikt, który my obserwujemy w tej chwili i na pewne takie, można powiedzieć, okopywanie się na swoich stanowiskach, no właśnie ze strony Związku Łowieckiego, PZŁ. Z panem ministrem co do zasady się zgadzam, natomiast myślę sobie o tym, jak pan minister opowiada, czy mówi o elitach PZŁ, raczej nazwałabym tę część taką oporną na zmianę pewnego rodzaju establishmentem, a elity upatrywałabym raczej wśród tych myśliwych, którzy jednak wyznaczają pewne standardy moralne i etyczne i polują po prostu no, z zachowaniem godności zwierząt i szacunku dla zwierząt, co jest bardzo ważne dla społeczeństwa polskiego w tej chwili, ponieważ wszystkie w zasadzie badania, które są prowadzone, pokazują, że nie ma społecznego przyzwolenia dla łowiectwa. Generalnie go nie ma, a w szczególności nie ma go, jeśli chodzi o polowanie na ptaki. Myślę, że też ptaki mają pewien taki status symboliczny. No, polowanie na gołębia grzywacza, na gołębia, który kojarzy się z symbolem pokoju, no, jakimś takim bardzo wzniosłym, metaforycznym wręcz ujęciem wolności. No, trudno tutaj uzyskać zgodę społeczną. I teraz żyjemy w tej chwili w świecie demokratycznym, gdzie obywatele mają coraz większą świadomość tego, że mają prawo wchodzić do lasu, że mają prawo wypowiadać się głośno, że mają prawo formułować swoje postulaty i je formułują, nie obawiają się tego. I te postulaty muszą być wzięte pod uwagę. Ustawa Prawo Łowieckie obowiązuje od 95 roku. No to jest 30 lat.
Zmiany są potrzebne?
Zmiany są absolutnie konieczne, ponieważ to, o czym powiedział pan minister, to jest właśnie pewnego rodzaju przeżytek tamtych czasów, który pozostał z tamtych czasów.
Ale co zmienić?
Zmienić na pewno strukturę PZŁ. I ja to słyszę od myśliwych, z którymi ja mam kontakty, z którymi współpracuję na różnych, że tak powiem, płaszczyznach. Oni sami mówią, że oni chcą demokratyzacji PZŁ, że oni chcą wybierać zarząd PZŁ, że oni nie chcą, żeby to było z nadania politycznego. Ja mam wrażenie, że dyskusja, którą toczymy, czy która się toczy na temat tych 7 gatunków, to jest takie zatrzymywanie walki na pierwszej linii frontu. Nie o to chodzi w reformie PZŁ. To jest pewien rodzaj takiej barykady, gdzie widzę, że PZŁ za wszelką cenę chce zatrzymać te reformy właśnie na tym poziomie. Sami państwo, panowie przed chwilą powiedzieli, że to w ogóle nic nie znaczy ta zmiana, bo to są tak nieznaczne liczby zwierząt, ptaków, które są zabijane czy pozyskiwane, mówiąc językiem łowieckim, że to nic nie znaczy, że to tak naprawdę niczego nie zmienia w sytuacji populacji. No więc jeśli tak jest, to dlaczego? Dlatego, że nie ma przyzwolenia społecznego. Ludzie nie chcą, żeby zabijać ptaki. I jeżeli, przepraszam, jak skończę, to myślę, że pan będzie mógł powiedzieć też. I po prostu nie ma na to przyzwolenia społecznego. I jeżeli to jest tak minimalna zmiana, to ja się zastanawiam, kto ma w tym interes, że trzyma tą dyskusję właśnie na tym poziomie, na tym froncie walki o te 7 gatunków, kiedy nie o to chodzi w PZŁ.
No właśnie. O co chodzi?
Krótka odpowiedź pana radnego.
Znaczy ja myślę, że to jest trochę sztucznie wywołany temat. Pan Dorożoła gdzieś tam w mediach powiedział, był uprzejmy powiedzieć, że 90% społeczeństwa oczekuje zmian. Na pytanie, czy ktokolwiek robił takie badania, no nie było odpowiedzi. W ogóle myślę, że nie było takich badań. Nie było takich badań. Ja może jeszcze dokończę. Zresztą przed chwilą tutaj pan Dorożoła też powiedział o tym, że są to znikome ilości ptaków, które tych drobnych gatunków, które są pozyskiwane, rzędu tam kilkudziesięciu sztuk. Więc w zasadzie to pozyskanie nie zagraża populacji danego gatunku. Populacji danego gatunku zagrażają, o czym mówiłem już, koty, szopy pracze i inne drapieżniki. I tutaj myślę, że ustawodawca powinien pójść w tym kierunku, ażeby umożliwić chociażby doszczelanie do na przykład dzikich kotów. I tu będzie rozwiązany problem. No, te ilości, w zdecydowanej ilości są to gęsi szczelane przez myśliwych, z tych 100 tysięcy sztuk ptaków są to gęsi, które czynią naprawdę duże szkody w okresie jesiennym czy w okresie wiosennym. I tak jest na polach rolników. I proszę na to też szerzej spojrzeć, że to rolnicy nie wymyślają sobie po prostu tego problemu, bo to jest naprawdę istotny problem dla szkód w rolnictwie.
Krótko ad vocem pan Arkadiusz Gawroński, który zgłosił się jako pierwszy.
Tak, zgłosił, proszę, żeby do radia tutaj miejscowe koła przesłały, jakie było pozyskanie tych wszystkich szkodliwych jenotów, szopów, norek, które niby tak zagrażają. To się po prostu zwyczajnie nie strzela, bo z tego już w tej chwili jakby nic nie ma, a okres, gdy ta skórka była modna, już niestety minął.
Pani Hanna Mamzer.
Tak, ja chciałam powiedzieć, że badania socjologiczne, takie ankietowe, kwestionariuszowe są dostępne w internecie i to one są publikowane i przez jedną, i przez drugą stronę. Jak dzisiaj do państwa jechałam, to sobie przyglądałam po prostu te wyniki tych badań, czyli i strona łowiecka, i strona, powiedzmy, antyłowiecka takie wyniki zamieszcza. I nie tylko 90%, ale 95% ludzi badanych, respondentów nie zgadza się na to, co się dzieje w tej chwili w PZŁ. I na te takie próby utrzymywania status quo PZŁ. Więc to jest pierwsza sprawa. A mam pytanie do pana radnego. Jakie szkody łowieckie robi Słonka?
Słonka nie robi szkód łowieckich. Natomiast Słonka... Wie pani, gdzie Słonka ginie najbardziej? Wie pani gdzie, pani profesor?
Tak, wiem, ale mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, jakie szkody łowieckie, jeżeli państwo utrzymujecie...
Do słonek prawie nikt nie strzela w Polsce.
No ale to ona jest na liście. Są,
drodzy państwo, żeby ucinamy dyskusję. Czyli w ostatnim sezonie pozyskano 172 słonki. Populacja jest ponad 60 tysięcy, czyli to jest poniżej promila. Dużo większy wpływ na populację, skąd mam dane, z rocznych planów łowieckich, jakie mamy ze sprawozdawczości łowieckiej. A kto ma robić roczny plan łowiecki? Drodzy państwo, jakie są przymiarowanie? Cieszę się, że bardzo, że pan Dorożała, w ogóle odpowiedział, bo jestem akurat członkiem zespołu do spraw reformy łowiectwa, powołanym przez panią Hanikloskę. Na 28 pism, które wysłaliśmy do pana ministra, odpowiedział bodajże na jedno. Więc tutaj cieszę się, że się pochylił i że odpowiedział. Druga kwestia, bardzo się cieszę, że pan minister powiedział, że nie myśliwy ma być... konserwatorem przyrody. A w tej chwili jest trener pilatesu, głównym konserwatorem przyrody. Ja bym chciał, żeby to była osoba, która, nie wiem, miała chociaż wykształcenie przyrodnicze, więc nie popadajmy w skrajność. Jeżeli trener pilatesu jest głównym konserwatorem przyrody i zarzuca, że chcemy być myśliwi. Więc
panie doktorze, to jest argument ad personam.
Czy ja bym nie mógł być konserwatorem przyrody, bo jestem myśliwym, to jakby byłem w tej chwili jego wypowiedzi zdyskredytowany, czyli Drodzy państwo, my jesteśmy, jakby powinniśmy być w takiej sytuacji, że reformą łowiectwa zajmują się osoby, które nie mają o tym łowiectwie zielonego pojęcia. To, że ja byłem 3 czy 4 razy u lekarza z dzieckiem, sam byłem lekarzem, nigdy w życiu nie byłbym osobą, która mogłaby się objąć reformy służby zdrowia. Żebyśmy mieli świadomość o kompetencje osób, które się wypowiadają w tym temacie. Jeżeli ja mówię o łowiectwie, chodziłem do Technikum Leśnego, robiłem pracę dyplomową z łowiectwa, pracę magisterską robiłem z łowiectwa i pracę doktorską robiłem z łowiectwa. Więc żebyśmy mieli świadomość dyskusji, jaka jest zabierana tutaj i różnych argumentów, które są przytaczane w opinii publicznej.
Za chwilę wrócimy do organizacji pozarządowych, ale jest też jeszcze jedna osoba, która dziś na razie się nie wypowiedziała. A chcę zapytać właśnie o współpracę z myśliwymi gospodarza tego miejsca, Nadleśniczego Gniezna, Michała Michalaka. Państwo razem tworzycie te plany, ta współpraca od lat zawsze jest z myśliwymi, prawda?
Nadleśnictwo od kilkunastu lat współpracuje bardzo mocno z kołami łowieckimi, jeżeli chodzi o sporządzanie rocznych planów łowieckich. Roczne plany łowieckie sporządzane są na podstawie inwentaryzacji, którą prowadzą koła łowieckie, leśnicy przez cały rok na terenach leśnych, polnych w zarządzie naszego nadleśnictwa. My uzgadniamy później na spotkaniach przed zatwierdzeniem tych planów, żeby nie tworzyć konfliktów, żeby po podpisanie już tutaj przez kolegów łowczych, którzy odpowiadają za ten temat, przez uzgodnieniu w radach gmin z izbami rolnymi, żeby nie tworzyć później jakichś niepotrzebnych sesji. To wszystko jest najpierw uzgodnione, dopiero później idzie do zatwierdzenia. A to jest sporządzone wszystko na podstawie inwentaryzacji rocznej, czyli tych naszych obserwacji oraz zgodnie z wieloletnim łowieckim planem hodowlanym, który nas obowiązuje, sporządzany raz na 10 lat. I tam mamy wskaźniki na temat maksymalnej ilości zwierzyny, która może występować w obwodach tutaj na terenie naszego nadleśnictwa.
Bo mam jeszcze jedno pytanie, ale czy w ogóle myśliwi są potrzebni lasom? Po co lasom myśliwi? Czy oni proszę rzeczywiście państwa, są niezbędni?
Jeżeli mówimy o gospodarce leśnej, to łowiectwo jest częścią gospodarki leśnej. Niezbędne jest tutaj utrzymywanie populacji zwierząt łownych czy zwierzyny łownej, która występuje na terenach lasu, na terenach pól w odpowiedniej liczebności. I to wykonują myśliwi. Jeżeli by nie było tej części społeczeństwa, która się tym zajmuje. Niestety mielibyśmy mieli ogromne problemy, tak samo jak rolnicy mieliby ogromne szkody w płodach rolnych, tak samo niestety my, jeżeli chodzi o wprowadzenie nowego pokolenia lasów, byśmy mieli kłopoty. Oczywiście ekolodzy mówią, że wilki na pewno załatwią tą sprawę i będzie dużo łatwiej. Tak, tylko tych wilków na razie aż tyle nie ma. A też mówimy o bioróżnorodności, więc też chcemy, żeby ta zwierzyna w tym lesie była i tego muszą dopilnować myśliwi.
Pytanie o kwestię społeczną, bo mówimy też o poparciu czy braku poparcia. Czy można zamknąć las dla mieszkańców na czas polowania? Jak to jest?
Na razie nie ma żadnych rozporządzeń na temat zamykania lasu podczas wykonywania polowań, więc tutaj musimy poczekać na wyjaśnienia tych spraw w sferze rządowej, powiedzmy sobie, w decyzjach, rozporządzenia, które do nas dotrą i które prawdopodobnie będą też uzgadniane tutaj z kolegami czy z panami, którzy polują, którzy odpowiadają za tą część gospodarki.
Ornitolog Arkadiusz Gawroński.
To akurat takie zagadnienie ogólne. Nigdy nie doszedłem do tego, dlaczego zimą dokarmia się zwierzęta, które się strzela wiosną, latem, jesienią.
To może od razu odpowiedź.
Ja nie słyszałem dobrze pytania.
Po co się dokarmia zimą zwierzęta, do których strzela się na wiosnę?
Po szkody wykonuje.
Tak, to znaczy generalnie tego dokarmiania nie ma aż tak dużo, jak było o wiele lat do tyłu, powiedzmy tam 15, 20 czy 40. To jest dokarmianie takie, żeby ta zwierzyna właśnie nie wychodziła w pole. Zatrzymywanie, są tak zwane pasy zaporowe i to są niewielkie po prostu ilości dokarmiania. Po to właśnie, żeby nie wychodziła, no takie są założenia po prostu w gospodarce łowieckiej. Żeby ona nie wychodziła w pole, nie robiła szkody. Żeby nie niszczyła łąk, nie niszczyła pól.
Ale zimą?
W tej chwili jest zakaz dokarmiania w ogóle zwierzyny leśnej na terenach leśnych i nie ma czegoś takiego. Jeżeli już, to w okresie letnim czy wiosennym koła mają zgodę na prowadzenie pasów zaporowych w ograniczonych ilościach w uzgodnionej lokalizacji, gdzie zatrzymują dziki przed niszczeniem zasiewów.
Pani Hanna Mamzer?
No tak jak powiedziałam, z perspektywy jakby obserwacji i tych problemów społecznych i takich psychospołecznych, jak tutaj pan Bartosz mówił o tym, żeby być specjalistą w tym, o czym się mówi, to ja jestem psychologiem i socjologiem, więc temat manipulacji i temat konfliktów społecznych i temat w ogóle walki o zachowanie własnych uprzywilejowanych pozycji jest mi bardzo dobrze znany. Pan radny zdemaskował takie rzeczy, o których my w psychologii nazywamy je historyjką fasadową. Po prostu kiedy prowadzimy eksperyment z udziałem ludzi, nie chcemy, żeby oni w jakiś sposób zmieniali wyniki tego eksperymentu, to im podajemy historyjkę fasadową, mówimy, że badamy coś zupełnie innego. I pan radny na moje pytanie o słonkę odpowiedział, że ona nie robi szkód łowieckich. No więc nie można uzasadniać utrzymania tego ptaka na przykład na liście ptaków łownych szkodami łowieckimi, no, których on nie robi. No więc są to po prostu fasadowe historyjki. I dopóki my nie staniemy czy nie usiądziemy do stołu z jakimiś takimi otwartymi intencjami, uczciwymi, no to nie będzie porozumienia.
Pani Hanna Cichocka?
Tak, dodałam do tego jeszcze takie sofizmaty, jak te z kotem, nomen omen, odwracanie kota ogonem, czyli rozmawiamy o ptakach łownych, a nagle się okazuje, że właściwie powinniśmy rozmawiać o kotach.
Trochę zacząłem się bać o mojego kota, bo jest wychodzący.
Tak, ja chciałam też tutaj zaznaczyć, że ja jestem przeciwna strzelaniu do kotów, natomiast jestem zwolenniczką edukacji opiekunów kocich, żeby ograniczyć ich bytowanie na zewnątrz do maksymalnego minimum i zapewniać im odpowiednie warunki życia jednak w zamkniętych pomieszczeniach, żeby tych szkód nie powodowały w populacjach ptaków i małych płazów, gadów i tak dalej. Także jesteśmy jak najbardziej za tym. Natomiast podsumowując tak, ja uważam, my uważamy, strona taka przyrodnicza, ekologiczna, że powinniśmy zmienić i dążyć i taki był cel powołania tutaj też tego zespołu do spraw reformy łowiectwa. Pan Drożała, minister się może na tym nie zna, ale do tego celu powołał całkiem fajne grono, które złożone jest zarówno ze strony promyśliwskiej i antymyśliwskiej. I zmiany, my nawołujemy do zmiany paradygmatu właśnie tak zwanej gospodarki łowieckiej, a także gospodarki leśnej przy okazji. Tutaj też toczą się, jak Państwo wiedzą, debaty. Chcemy, żeby odejść od tego, że to myśliwi sami decydują o tym, ile jest tych zwierząt, ile należy ich ustrzelić, tak samo jak leśnicy decydują sami o tym, tak zwane plany urządzenia lasu nie podlegają kontroli społecznej.
Ale wyobraża sobie pani taką kontrolę społeczną, no powiedzmy, no, takiego nadleśnictwa. Czy pan nadleśniczy sobie w ogóle wyobraża?
Znaczy, jest wyrok TSUE, który nas do tego nawołuje, żebyśmy zmienili przepisy w ten sposób, żeby jednak zgodnie z konwencją w Aarhus ta kontrola społeczna funkcjonowała w Polsce planów urządzenia lasu, jak każdych innych planów i programów związanych ze środowiskiem. Także tak, wyobrażam to sobie i jak najbardziej oczekujemy tego także od rządu obecnie. Natomiast wracając do tego zespołu do spraw reformy łowiectwa, to właśnie państwo jako strona myśliwska trochę zachowuje się podczas tych posiedzeń blokująco i bym powiedziała nawet dziecinnie, bojkotując czasami te posiedzenia i blokując postęp tych prac i debaty nad kolejnymi tematami. Obecnie zatrzymaliśmy się na chyba trzecim wątku poruszanym i ciągle nie można przejść do kolejnego, ponieważ myśliwi okopali się w swoim stanowisku i nie chcą żadnych zmian i praktycznie blokują dyskusję rzeczową na ten temat.
Niech to będzie puenta ze strony organizacji pozarządowych. Oddaję głos teraz Bartosz Krąkowski.
Tak, to jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że się zgadzam, że minister wyrażała się na niezna na przyrodzie. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o kwestie, które były poruszane przez pięć spotkań. Chcieliśmy, żeby minister Drożała robił te spotkania online. On się przed tym bardzo mocno wzbraniał, bo wiedział, jakie są merytoryczne ludzie przystosowani. Na ostatnim posiedzeniu 5 listopada widzieliśmy przykład, jak strona właśnie antyłowiecka nie wiedziała nawet, kiedy są okresy polowań, kiedy mamy okresy polowań. Wiedziała, nie wiedziała i też się cieszyli tylko dlatego właśnie, nie była pułapka, tylko właśnie się cieszyli właśnie, że nie było. Kwestia, jeżeli siania nienawiści, pan Drożała sobie zrobił przez swoją rolkę na Facebooku, czy chcesz być po drugiej stronie lunety, czyli on jest człowiekiem, który napędza tą nienawiść. A w kwestii szopów, to minister środowiska jest odpowiedzialny za walkę z inwazyjnymi gatunkami, a wciska ją myśliwym, żeby myśliwi robili to, co ministerstwo powinno robić, czyli myśliwi mają ponosić środki, żeby strzelać szopy, a to w rzeczywistości za inwazyjne gatunki obce jest ministerstwo odpowiedzialne i to ono powinno podnosić środki i prowadzić działania, badania, żeby było lepiej z inwazyjnymi gatunkami. Czyli to jest przerzucanie na myśliwych, czyli myśliwi mają zabijać.
Krótko jeszcze odpowie pan radny.
Jeszcze pan Arkadiusz tutaj, przepraszam, bo się zgłaszał pan Arkadiusz.
Oczywiście.
Jedno zdanie.
Ja chciałem tylko spuentować, że to, że minister Drożała nie do końca jest specjalistą w dziedzinie ochrony przyrody, to jest bardzo dobry jakby punkt wyjścia. Ponieważ całe społeczeństwo nie do końca zna się na ochronie przyrody i my mamy mu swoimi argumentami przekonać go do tego lub tego. On jest takim jakby odbiciem społeczeństwa, które też się na tych sprawach nie zna.
Te sporne gatunki ptaków są jednym z elementów, które my oprotestowaliśmy również w tych proponowanych zmianach w ustawie łowieckiej. Jest zakaz stosowania termo. Przedmiotem tego spotkania jest ta odezwa powiatu gnieźnińskiego, w którym była również mowa o tym, o innych ograniczeniach możliwości wykonywania polowań. Czyli zakaz termo i noktowizji. Zakaz polowania w wolne dni i niedziele, zakaz polowania zbiorowych, a także próby zalegalizowania wobec prawa w oparciu o prawo budowlane urządzeń łowieckich, co jest absolutnym absurdem.
Tutaj rzeczywiście może być ciężko o kompromis. Poznaliście państwo stanowisko myśliwych, poznaliście państwo stanowisko organizacji pozarządowych. Czy te zmiany są potrzebne, musicie państwo ocenić sami. Dziękuję wszystkim gościom za przybycie. Dziękuję gospodarzowi tego miejsca, czyli Nadleśnictwu Gniezno.
Drodzy państwo, miejmy nadzieję, że szop pracz nie będzie, że tak powiem, mocno ingerował w przyrodę i nie będzie tutaj argumentem przetargowym w tych negocjacjach, a program dla państwa zrealizował Adam Struk, a poprowadzili dla państwa Krzysztof Polasik
i Rafał Muniak.
Do usłyszenia.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Come on now, look. Galerii Polskie Meble to czas wyjątkowych premier. W centrum przy Alejach Solidarności 34 w Poznaniu Winogrady czekają najnowsze kolekcje mebli, kuchni, oświetlenia i łazienek. Od 25 listopada przygotowaliśmy specjalne oferty cenowe na wybrane produkty. Nie przegap okazji, przyjdź i zainspiruj się. Galeria Polskie Meble, Aleje Solidarności 34 czeka na Ciebie.
W sobotę 23 listopada ostatni w tym roku mecz przy Bułgarskiej. Lech Poznań podejmie Beniaminka PKO BP Ekstraklasy GKS Katowice. Po imponującym zwycięstwie nad Legią liczymy na kolejny komplet punktów, który umocni kolejorza na pozycji lidera. Sobota 23 listopada, godzina 17:30. Lech GKS Katowice. Szczegóły na biletylechpoznań.pl. Widzimy się na Enea Stadionie.
Stworzony, by zachwycać. Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Szczegóły na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
Reklama.
Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
There's a lot in that pretty little head of yours. What goes on in that place in the dark? When I used to know a girl and I could have sworn that her name was Veronica. When she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eye. These days I'm afraid she's not even sharp.
Radio Poznań.
19. Wtorek, 19 listopada. Eksperci NATO pomagają w ustaleniu przyczyn zerwania kabli na Bałtyku. Dzieci z koczowiska Romów w Poznaniu mają szansę na zdobycie konkretnego fachu. Niepełnosprawni Pilanie wjechali na wózkach na Machu Picchu. Wiadomości Piotr Maciejewski. Eksperci NATO pomagają w ustaleniu przyczyn zerwania kabli na Bałtyku, słyszała w kwaterze głównej sojuszu brukselska korespondentka Polskiego Radia. Chodzi o uszkodzone kable telekomunikacyjne na dnie morza między Litwą a Szwecją oraz między Niemcami a Finlandią. Według europejskich sojuszników to było działanie celowe i sabotaż.
Dochodzenie jest w toku, ważne jest ustalenie faktów, powiedział mi jeden z natowskich dyplomatów. Przypomniał, że niedawno uruchomione zostało centrum poświęcone bezpieczeństwu podmorskich rurociągów i kabli energetycznych narażonych na ataki. Dowództwo centrum znajduje się w Wielkiej Brytanii. Eksperci właśnie z tego centrum współpracują z poszkodowanymi krajami sojuszu, by pomóc w ustaleniu faktów. Natowski dyplomata podkreślił, że z powodu wcześniejszych uszkodzeń kabli na Bałtyku siły sojuszu zwiększyły liczbę patroli i ćwiczeń w pobliżu krytycznej infrastruktury podmorskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
Dzieci z koczowiska Romów przy ulicy Umultowskiej w Poznaniu mają szansę na zdobycie konkretnego fachu. Miasto realizuje właśnie pilotażowy program, w którym uczniowie, na razie szkoły podstawowej, odwiedzają rzemieślnicze pracownie i poznają pracę rzemieślników. Następnym krokiem byłby wybór konkretnego zawodu, mówi dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania Joanna Jajus.
Postanowiliśmy pokazać im, że po skończeniu tej szkoły, po uzyskaniu chociażby tego podstawowego wykształcenia, będzie coś ciekawego na nich, czyli jakiś ciekawy zawód. O co nam też chodzi? O to, żebyśmy zrobili wszystko, żeby w przyszłości te osoby uzyskały niezależność finansową, czyli miały zawód, jakiś fach w ręku i faktycznie potrafiły same się utrzymać.
Program ma być kontynuowany w przyszłym roku. Wtedy uczniowie będą poznawać kolejne rzemiosła, m.in. kowalstwo i introligatorstwo, i być może wybiorą już ten zawód, który im najbardziej ich interesuje i w którym dalej będą się kształcić. Na koczowisku przy Umultowskiej mieszka w sumie ponad 100 rumuńskich Romów, 70 dorosłych i 39 dzieci. 19 uczęszcza do dwóch poznańskich podstawówek, 15 z nich uczestniczy w praktycznych warsztatach z rzemieślnikami. Na ulicy Kraszewskiego w Poznaniu będzie tablica upamiętniająca tragicznie zmarłych strażaków, ale nie ma jeszcze niezbędnej zgody. W pożarze kamienicy pod koniec sierpnia zginęło dwóch funkcjonariuszy. Kilka dni po tragedii radny osiedla Jeżyce zaproponował zamontowanie tabliczki przypominającej o poświęceniu strażaków. Miała zostać umieszczona na zabytkowym hydrancie znajdującym się tuż przy pogorzelisku. Ponieważ hydrant należy do Aquanetu, to właśnie ta firma podjęła się realizacji pomysłu. Jak przekazał jej rzecznik Przemysław Ciupka, trwają prace nad ustaleniem sposobu instalacji, który umożliwi dalsze korzystanie z hydrantu. Tempo prac, które trwają od ponad 2 miesięcy, komentuje pomysłodawca Adam Dzionek.
W mieście ten czas płynie zupełnie inaczej niż przeciętny człowiek może to sobie wyobrazić, pewnie w każdej innej pracy. Ja już się troszkę do tego przyzwyczaiłem. Cierpliwy będę czekał, będę się dopominał. Mam nadzieję, że do końca roku ta tabliczka tutaj zostanie już z nami.
Zanim tak się stanie, zgodę musi wydać Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jak przekazał Urząd Miasta, dotychczas nie wpłynęły żadne dokumenty w tej sprawie. Wjechali na wózkach inwalidzkich na Machu Picchu i prawdopodobnie są pierwsi, którym się to udało. 6 niepełnosprawnych z Piły wraz z opiekunami osiągnęło cel wyprawy, która przebiega pod hasłem Wózki na Machu Picchu. Przygotowania do